Rozdział 10. Czekając pod drzwiami gabinetu komendanta McLaughlina, który wezwał ją do siebie, Annie czuła się podobnie jak wtedy, gdy nauczyciel geografii wysłał ją do dyrektora, bo zbezcześciła szkolny atlas, dorysowując w nim własne ozdobniki kartograficzne, wizerunki fantastycznych bestii opatrzone ostrzeżeniem: tu się kraina potworów zaczyna. Nie odczuwała strachu przed władzą, a na co dzień rzadko przejmowała się takimi rzeczami jak stopnie i pozycje w hierarchii, ale to wezwanie budziło jej niepokój. Wprawdzie czerwony Ron słynął z surowości, ale był sprawiedliwy i zawsze trzymał stronę swoich ludzi, więc się nie jego obawiała, lecz sytuacji, w której mogła się znaleźć. Wyglądało na to, że odkąd postanowiła kontynuować karierę w policji, spotykały ją same niepowodzenia. Najpierw na oczach kilku swoich kolegów zjechała na tyłku po błotnistym brzegu zalewu w Harkside. Potem jej zakrojone na szeroką skalę śledztwo w sprawie posterunkowej Janet Taylor zakończyło się niepowodzeniem, a teraz ponosi odpowiedzialność za śmierć Luka Armitage'a. Tylko patrzeć, jak wszyscy zaczną ją nazywać feralną Annie, o ile już tak o niej nie mówią. Masz jakąś sprawę, którą chcesz zawalić? Daj ją Annie Cabot. Na niej można polegać. Nie był to zatem triumfalny powrót do służby, ale przynajmniej brnęła dalej przed siebie z uporem, niczym się nie przejmując. Przechadzając się nerwowo po korytarzu, pomyślała, że mimo wszystko spotkała ją cholerna niesprawiedliwość. Była naprawdę dobrą policjantką. W każdym z tych przypadków postąpiła słusznie. Tylko zawsze sprawy przybierały taki obrót, że wszystko sprzysięgało się przeciwko niej. Sekretarka czerwonego Rona otworzyła drzwi i zaprosiła Annie do środka. Stosownie do stanowiska, gabinet zastępcy komendanta głównego McLaughlina był większy od tego, w którym urzędował Gristorp, a podłogę pokrywał o wiele grubszy dywan. Ale przynajmniej nie był wyposażony w okazałą biblioteczkę, która tak bardzo onieśmielała Annie w gabinecie nadinspektora. Czerwony Ron wprowadził tam kilka osobistych akcentów, kiedy przed 8 miesiącami objął swoje stanowisko. Na biurku stała oprawiona fotografia jego żony, Carol, a ścianę zdobiła reprodukcja pejzażu konstabla. Szklaną gablotkę wypełniały trofea sportowe oraz zdjęcia komendanta w towarzystwie reprezentacji policyjnych w różnych dyscyplinach, od wioślarstwa aż po łucznictwo. McLaughlin miał wysportowaną sylwetkę i krążyły plotki, że trenował bieganie i zamierzał wystartować w maratonie. Opowiadano również, że w dolnej szufladzie biurka trzymał butelkę dobrej whisky, a Annie przypuszczała, że może to być prawda.
Witaj, inspektor Cabot.
McLaughlin spojrzał znad okularów w drucianych oprawkach. Usiądź proszę, zaraz się tobą zajmę. Annie usiadła. Miała wrażenie, że w wyglądzie komendanta coś się zmieniło. I dopiero po chwili uświadomiła sobie, że zgolił wąsy. Była zaskoczona, widząc, że czerwony Ron w ogóle ma górną wargę. Zawsze myślała, że mężczyźni zapuszczają zarost, aby ukryć cofnięty podbródek albo zbyt wąskie usta. Resztki siwych włosów McLaughlin miał ostrzyżone krótko i nie nosił zaczeski, żeby ukryć łysinę, jak robiło wielu mężczyzn. Annie nie potrafiła tego pojąć. Cóż takiego złego było w łysieniu? Niektórzy łysi mężczyźni wydawali jej się całkiem seksowni. Przypuszczała, że to jeden z tych niedorzecznych samczych mitów, jak obsesja na punkcie długości penisa. Czy wszystkim mężczyznom tak strasznie brakuje pewności siebie? Zastanawiała się. Cóż, obawiała się, że nigdy się tego nie dowie, ponieważ żaden z nich nie był skłonny o tym mówić. Nawet Banks, chociaż on przynajmniej starał się bardziej niż inni. Może naprawdę nie było ich na to stać? Może natura nie wyposażyła ich w tę zdolność? Może było to coś zakodowanego od wielu pokoleń, co nie licowało
z wzorcem wojownika i myśliwego. Annie wróciła do teraźniejszości.
Komendant właśnie skończył przeglądać stertę dokumentów i wezwał sekretarkę, która je zabrała, po czym opadł na oparcie fotela i splótł dłonie za głową.
— Przypuszczam, że wiesz, po co cię wezwałem — zaczął.
— Tak, ser. Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie komendant główny, swoją drogą odrywając mnie od kolacji, i oznajmił mi, że Martin Armitage złożył na ciebie skargę. Czy zechciałabyś mi wyjaśnić, co się stało?
Annie zrelacjonowała przebieg wydarzeń. Opowiadając, widziała, że komendant słucha jej uważnie i co jakiś czas zapisuje coś w leżącym na biurku notatniku. Zwróciła uwagę na jego pióro, kasztanowego Watermana. Czasami marszczył czoło, lecz ani razu jej nie przerwał. A kiedy skończyła, milczał przez chwilę.
Czemu zdecydowałaś się śledzić Martina Armitage'a?
Bo jego zachowanie wydało mi się podejrzane, a poza tym szukałam zaginionego chłopca.
A nie powiedzieli ci, że chłopiec tego samego dnia ma wrócić do domu?
Tak, powiedzieli.
Nie uwierzyłaś im?
Myślę, że nie, sir.
Dlaczego?
Annie opisała pełną napięcia atmosferę w domu Armitage'ów, którzy potraktowali ją obcesowo i jak najszybciej chcieli się jej pozbyć. Mogę tylko powiedzieć, że takie zachowanie nie pasowało mi do rodziców, którzy odkryli, że ich dziecko jest bezpieczne i wkrótce wróci do domu.
To daleko idące spekulacje, inspektor Cabot.
Annie zacisnęła dłonie na poręczach fotela. Kierowałam się własnym osądem sytuacji i podtrzymuję to zdanie.
Czerwony Ron zdjął okulary i potarł oczy. Teraz zrobiło się nieciekawie, powiedział. Mamy na głowie dziennikarzy, a oni tylko ostrzą sobie zęby na takie tematy jak tragiczny finał zwykłego porwania. Nie muszę ci chyba mówić, że kiedy jeszcze zwęszą fuszerkę policji, nic więcej nie będą potrzebować do szczęścia.
Z całym szacunkiem, sir, ale to nie było zwykłe porwanie, odparła Annie i uzasadniła swoje stanowisko, jak robiła już wcześniej, rozmawiając z Gristorpem i Banksem. Słuchając jej wywodu, komendant gładził się po podbródku i dotykał górnej wargi, jak gdyby odruchowo szukał wąsów. A gdy skończyła, zadał pytanie, którego nie spodziewała się usłyszeć. Czy nie zaświtało ci w głowie ani przez chwilę, że porywacz może obserwować Martina Armitage'a podczas przekazywania okupu?
Ja... Nie pomyślałaś o tym, prawda?
Chciałam sprawdzić, co on tam zostawił.
Zastanów się dobrze. Zaginął jego pasierb. Armitage jest roztrzęsiony, spieszy się na jakieś spotkanie i drażni go, że policja depcze mu po piętach. Jedziesz za nim i widzisz, że wchodzi do opuszczonego szałasu z teczką, a wychodzi bez teczki. Jaki z tego wniosek?
Rozumowanie komendanta było tak logiczne, że Annie aż zarumieniła się ze złości.
Kiedy przedstawia pan to w taki sposób, jest chyba oczywiste, że przyjechał tam zostawić okup, wycedziła przez zaciśnięte zęby. Ale w trakcie czynności operacyjnych nie wszystko wygląda tak jednoznacznie. Nie musisz mi mówić, jak to jest podczas czynności operacyjnych. Może teraz siedzę za biurkiem, ale odsłużyłem swoje w terenie. Widziałem rzeczy, jakie nawet ci się nie śniły.
Więc na pewno rozumie pan, o co mi chodzi. Annie wydawało się, że na twarzy McLaughlina zagościł delikatny uśmiech, ale słysząc jego słowa, szybko przestała się łudzić.
Niemniej powinnaś była zdawać sobie sprawę, że porywacz może cię zauważyć, z czym należy się liczyć, szczególnie w otwartym terenie. A mimo to zignorowałaś takie ryzyko i weszłaś do szałasu. A teraz się okazuje, że chłopiec nie żyje.
Istnieją pewne przypuszczenia, że Luke Armitage został zamordowany, zanim jeszcze jego ojczym dostarczył okup.
Dla ciebie byłby to pomyślny obrót sprawy.
To niesprawiedliwe, sir. Musiałam się dowiedzieć, co jest w tej walizce.
Po co?
Żeby mieć pewność i tyle. Poza tym okazało się, że odkryłam pewną wskazówkę.
Chodzi o niską kwotę? Tak, ale skąd wiesz, że to nie była tylko zaliczka?
Z całym szacunkiem, sir. Porywacze zazwyczaj nie rozkładają płatności na raty. Oni nie działają jak zwykli szantażyści.
Ale skąd wiedziałaś?
Nie wiedziałam, ale przyjęłam założenie, że to całkiem prawdopodobne.
Przyjęłaś założenie.
Tak, sir.
Posłuchaj, nie będę owijał w bawełnę. Nie podoba mi się, kiedy obywatele wnoszą skargi na moich podwładnych. Tym bardziej mi się nie podoba, kiedy taki zarozumialec jak Martin Armitage skarży się swojemu znajomkowi z klubu golfowego, komendantowi głównemu, który z kolei zwala to na moją głowę. Rozumiesz mnie?
Tak jest. Nie podoba się to panu.
I chociaż działałaś nie do końca zgodnie z procedurami, a twoje impulsywne posunięcia świadczą o braku właściwego osądu sytuacji, nie są to aż tak poważne uchybienia, aby uzasadniały wyciągnięcie konsekwencji karnych.
Eni poczuła ulgę. A więc kończy się na reprymendzie, pomyślała.
Z drugiej strony jednak nie znamy jeszcze wszystkich faktów.
To znaczy? Zapytała Eni, czując, że znów ogarnia ją niepokój.
Nie wiemy, czy porywacz cię widział, czy nie, prawda?
Zgadza się.
I nie wiemy, kiedy dokładnie zginął Luke Armitage.
Doktor Glendening przeprowadzi dzisiaj sekcję.
Wiem. Zatem dopóki nie poznamy wszystkich faktów, wstrzymam się z oceną twojego postępowania. A teraz wracaj do swoich obowiązków, inspektor Cabot.
Eni wstała z fotela, jak gdyby obawiała się, że czerwony Ron może jeszcze zmienić zdanie.
Tak jest, sir. Jeszcze jedno.
Tak?
Jeśli nadal zamierzasz korzystać w pracy z prywatnego samochodu, to może zainstalowałabyś sobie radio policyjne?
Tak jest, wymamrotała Eni, rumieniąc się, i wyszła z gabinetu.